Siostry i bracia, święta Teresa Benedykta z domu Edith Stein naprawdę wiedziała, co mówi, co pisze, kiedy utrwalała takie zdanie dla nas. Jeśli ktoś szuka prawdy, to choćby o tym nie wiedział, szuka Boga. Jedno z tych zdań jej teologicznego dziedzictwa, religijnego myślenia. Doświadczona tymi stanami, o których dzisiaj tak pięknie w jej święto Pan Bóg mówi. Ale najpierw zwróćmy uwagę, siostry i bracia, na to, co przez kilkaset lat rzeźbiło religijne myślenie Polaków i trochę się zmieniło w tekście Ewangelii Świętej, bo to w tłumaczeniu Jakuba Wójka Ewangelia ta rozbrzmiewała kilkakrotnie zestawieniem mądrości i głupoty. Mądrym z pewnością to nie zaszkodziło, a i ci, którzy mniej mieli mądrości, rozumieli, o co chodzi. Chcę się z wami podzielić, siostry i bracia, takim może smutnym doświadczeniem, że jakoś coraz więcej wydaje się mi być takich ludzi w świecie, którzy mieliby sporą trudność z rozróżnieniem, czym się rozsądek od roztropności różni. Z pewnością nie mieliby takiej trudności w oddzieleniu mądrości od głupoty. No ale takie czasy i takie tłumaczenie. Właściwie święta, którą dzisiaj prosimy o wstawiennictwo, prowokuje mi się zwrócić najpierw do takiego wspomnienia i rozważenia, że ateizm, który staje się taki popularny i niestety dzisiaj taki banalny, jest zjawiskiem niebezpiecznym przede wszystkim dla tych wszystkich, którym brakuje takiego zapału, poszukiwania, stawiania ważnych pytań, w ogóle stawania wobec takich pytań, które życie niesie. Na świecie podejmuje się dzisiaj bardzo wiele takich kroków, działań, żeby ludzie od tego, co najistotniejsze, odeszli w jakąś banalność. Żebym był dobrze zrozumiany, siostry i bracia, ateizm wydaje się nie być groźny dla ludzi, którzy są poszukujący, rozwijający się, świadomi najistotniejszych kwestii i próbujący dogadać się, póki trwa doczesność, z tymi najistotniejszymi pytaniami. A mi osobiście wydaje się bardzo niebezpieczny na takim banalnym poziomie. Z jednej strony chipsy, z drugiej piwo w kubku, a przed sobą telewizor i jestem ateistą. Taka deklaracja. No, pożal się Boże. Ale właśnie najbardziej niebezpieczny, najbardziej toksyczny jest w takim wydaniu. Życie Edith Stein, niezwykle uzdolnionej, obdarzonej przez Pana Boga wielkim umysłem, dzisiaj zostaje przez proroka Ozeasza, słowami proroka Ozeasza, nazwane w takim przedziwnym połączeniu, że to, że wyszła ze zateizowanej rodziny żydowskiej, że poszła do takiego środowiska, które nie wierzyło w Pana Boga, czy że przeżywała tą swoją pustynię. Dla Pana Boga nie była to przeszkoda, żeby uczynić z tej pustyni okres narzeczeństwa. Że na tej pustyni ją przygotował. Kto zna, to tylko przypomnę ten epizod, kiedy ona już jako 30-letnia kobieta, filozof, ateistka, wzięła wieczorem w domu przyjaciół do ręki dzieło Teresy z Avila, hiszpańskiej mistyczki sprzed wieków, Twierdzę wewnętrzną. I zanurzyła się w tej lekturze, nie mogła przestać czytać. A po przeczytaniu właśnie nie Ewangelii, nie żadnej księgi biblijnej, którą pewnie jako tam Żydówka kulturowa musiała jakoś znać. Nie? Właśnie święta Teresa Wielka i Twierdza wewnętrzna, jej mistyczne dzieło. To była książka przewracająca wszystko w jej życiu. To znaczy, okazało się, że Edith Stein, rozwijając talenty, te wszystkie możliwości intelektualne, te wszystkie zagadnienia filozoficzne, przygotowywała tak naprawdę pałac, tą wewnętrzną twierdzę. Niepomna, niebaczna, a może nieświadoma nawet, że jest król, dla którego to wszystko. I po tej nocy i po tej lekturze wszystko stało się jasne. Pałac był już gotowy, a król dał się rozpoznać. Oto, siostry bracia, dziś proszę Edytę Stein wspólnie z wami. Oto proszę świętą Teresę Benedyktę od krzyża, aby uchroniła dzieci, aby wsparła w młodzież, w rozwijaniu talentów, w poszukiwaniu tych odpowiedzi na najistotniejsze pytania, w ogóle w stawianiu tych pytań. Tu jest jakaś wielka przestrzeń zagrożenia, że jeśli się to wszystko stanie takie płaskie, byle jakie, banalne, słowo ateizm nie będzie miało tego swojego uderzenia, tego takiego rąbnięcia, że to dotyczy najistotniejszej kwestii życia i wieczności, zbawienia lub potępienia. To się mi wydaje dzisiaj szczególną intencją przez jej przyczynę zanoszoną do Pana Boga. Pustynia ateizmu może być okresem narzeczeństwa, jeśli człowiek rozbudowuje te swoje komnaty, buduje tą wewnętrzną twierdzę. Znajdzie się, przypomni o sobie, da się rozpoznać ten, dla którego to wszystko. Kiedy jesteśmy w tej kulturze mema, kiedy jesteśmy świadomi, że młode pokolenie jest zagrożone tym, że nie będzie umiało czytać i pisać, to się wydaje olbrzymia pułapka. I dlatego, kiedy wracamy jeszcze, siostry bracia, pozwólcie na chwilę do tej Ewangelii Świętej, gdzie panny mądre i głupie stały się pannami nierozsądnymi, roztropnymi. To jedno bardzo ważne w tej przypowieści Pana Jezusa jest znowu do uświadomienia nam, właśnie wobec tej presji dziejów, wobec tej bardzo powszechnej, nie tyle narracji, ile wręcz manipulacji, że człowiek jest najważniejszy, że moje szczęście i moja przyjemność to wszystko. Nie. Chrystus, układając tą przypowieść, odwołuje się do takiego zwyczaju, że te panny, które czekają na oblubieńca, to nie czekają na swojego oblubieńca. One mają się włączyć i udekorować, uczynić pięknym ten orszak młodego do młodej, oblubieńca do oblubienicy. Że są na służbie, są poproszone, są zaproszone do czegoś, co jest większe od nich, co ich dotyczy tylko właśnie w tym sensie bycia pomocnym, bycia mądrym, bycia pięknym, bycia przyozdobionym. Jest w tej przypowieści Pana Jezusa oczywiście też taka myśl uspokajająca, że kiedy tak trwamy, oczekując na to, co najważniejsze, na to, co dużo większe od nas, to mądrzy siedzą obok głupich. Oby ci nierozsądni, aby te nierozsądne skorzystały z tego okresu oczekiwania. Żeby nikt z naszych bliskich, oby nikt nie musiał usłyszeć tych srogich słów Zbawiciela. Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Oto, siostry bracia, dzisiaj przez przyczynę Edith Stein, to jej imię i nazwisko z żydowskiego domu, błogosławionej i świętej Teresy Benedykty od krzyża, módlmy się do Boga. Amen.